Dom wydawniczy Rebis przedstawia Carla Montero. Wiedeńska gra. Przełożył Wojciech Harchalis. Czyta Joanna Jerzewska. Mojemu dziadkowi Gregoriowi. Podziękowania. Powieść ta nie byłaby taka, jaka jest, gdyby nie uwagi osób, które w duchu krytycznym przeczytały maszynopis. Wszystkim im dziękuję. A w szczególności mojemu mężowi, za cierpliwość w chwilach kształcenia mojego humanistycznego umysłu w obszarze nauk ścisłych, mojemu bratu Luisowi, za nakłonienie mnie do zajęcia się Wiedniem okresu fin de siècle i Miguelowi Naverosowi za jego cenny wkład literacki. Carla Montero. Och, moja bogini, kochana moja Kali, niech Twe oczy będą moim przewodnikiem, a Twe serce mym mieszkaniem. Otwórz swe ramiona i przyjmij mnie, wszak w nich właśnie pragnę umrzeć. Ariaman. Dwa prologi. Zamek Brychen, Angus, Szkocja. Wrzesień 1911. Szpiegostwo zawsze było męską grą. Przypomniał sobie niemal dokładnie w chwili, gdy spojrzał na kapitana Cumminga. To były jego słowa. Przyszły mu do głowy, kiedy palił, starając się znieść pełne napięcia oczekiwanie, wbity w kąt tej nudnej grupki dżentelmenów, którzy także, każdy na swój sposób, byli szpiegami. Dżentelmeni i szpiedzy, dżentelmeni i szpiedzy, kołatało mu w głowie, gdy powoli wypuszczał ostatni kłąb dymu. W owym czasie absolutnie zgadzał się z kapitanem i jeszcze wiele lat zajmie mu ustalenie, że jego przełożony był w błędzie. Może jest to gra, tak, ale nie tylko dla dżentelmenów, nie tylko dla mężczyzn. Tamten poranek, choć zbyt chłodny jak na środek września, wstał przejrzysty i słoneczny. Potem, w miarę jak dzień się rozwijał, niebo zasnuło się chmurami wyglądającymi jak strzępy waty, które około południa stały się grube i ciężkie. Wieczorem spadł rzęsisty deszcz, typowy raczej dla najgorszych listopadowych dni. Taki jest klimat Highland. Unpredictable, jak powiedziałby każdy Szkot. Ponownie zaskoczyło go to, że w takich okolicznościach dywaguje sam ze sobą na temat pogody. Niedorzeczna maszyna. Ludzki umysł, zasadniczo skomplikowany, zadziwiał go czasem prostotą swoich podstępów. Starał się ukoić nerwowość rozważaniami o pogodzie. Przez cały dzień chodził podminowany. Bezustannie ściskało go w dołku, co jest równie nieprzyjemne jak niewczesna wizyta. Taki stan był zupełnie dla niego niespotykany. Wszak zwykle określał siebie jako człowieka zimnej krwi i spokojnych nerwów. Tego wymagała jego praca. Gra szła o wielką stawkę. Miał za sobą długie miesiące ciężkich wysiłków i niezliczonych zabiegów dyplomatycznych, twardych negocjacji, ryzykownych sytuacji, kiedy wszystko dosłownie wisiało na włosku, a wynikających głównie z austriackiego nieprzejednania. W końcu to Austro-Węgry ryzykowały utratę twarzy wobec Niemiec, swojego naturalnego sojusznika. Dlatego sprawa traktatu od samego początku była najściślej poufna. Od pierwszej chwili nie podobało mu się, że minister spraw zagranicznych Austro-Węgier odmówił zamieszkania w zamku i co gorsza, zaproszenia na wspólną kolację. Oczywiście usprawiedliwił się w sposób dyplomatyczny i możliwy do przyjęcia, a nawet wiarygodny. On jednak czułby się pewniej, gdyby miał wszystkie figury na szachownicy. Zamiast tego czekał niecierpliwie na przybycie niesfornego dygnitarza, w napięciu obserwując przez okno zamkowej biblioteki wysypaną żwirem drogę, której kres zamazywał się na horyzoncie. Zamek Brychen był wspaniałą rezydencją lorda Artura Georgia Maula Ramseya, 14. hrabiego Dalhousie, który wielkodusznie udostępnił swój dom na tak ważne spotkanie. Miły gest, oczywiście, ale jednocześnie wzbogacający biografię rodziny Ramseyów. Stara arystokracja mogła się od tej chwili szczycić tym, że pod jej znamienitym dachem podpisano jeden z najważniejszych w historii traktatów. Wstrząsanej konwulsjami Europie ów traktat miał dać tymczasowe odprężenie i odsunąć widmo totalnej wojny. Od chwili, kiedy doszedł do smutnego przekonania, że kontynent został zakażony wirusem wojny, wirusem, który trwał w stanie utajenia i tylko czekał na pretekst, z pewnością idiotyczny, by zaatakować, poświęcił cały swój czas i wszystkie wysiłki na pomniejszenie jego ewentualnych zgubnych skutków. Celem jego działań było wypracowanie kompromisu i podpisanie paktu o nieagresji pomiędzy Austro-Węgrami a Rosją, dwoma drzemiącymi olbrzymami, odwiecznymi wrogami, których przebudzenie byłoby jak podpalenie lądu. Traktat miał zmusić Rosję do powstrzymania się od interwencji w krajach bałkańskich, pozostawiając je w strefie wpływów cesarstwa, ale w zamian dając jej wolną rękę w Polsce. Nic decydującego, ale przynajmniej ziarnko piasku na konkretnej górze. Dla niego prywatnie nie był to zwykły traktat. To było coś, co stawiało na szali jego zawodowy prestiż, jego osobistą przyszłość i w sumie jego życie. Wiele nad tym myślał i był absolutnie zdecydowany brnąć naprzód. To był jego obowiązek wobec pokoju na świecie, obejmującego także pokój jego bliskich. Dlatego właśnie zgodził się na wpisanie swego nazwiska na strony tego dokumentu, obok nazwiska jakiejś Rosjanki, którą ledwie znał. Dwa świetliste kręgi przesączające się przez zasłonę wody rozproszyły jego myśli. Czarny samochód nadjeżdżał drogą, zmierzając do ronda przed głównym wejściem do zamku. Był cierpliwy. Oddając się zdrowemu ćwiczeniu panowania nad niepokojem, obserwował, jak samochód się zatrzymuje, a kierowca otwiera tylne drzwi i osłania pasażera parasolem. Stracił obie postaci z oczu pod markizą rozciągniętą nad wejściem. Nie chciał wstrzymywać westchnienia ulgi, które narosło w jego piersi. Kiedy wyciągał dokumenty z teczek, trzy kopie na grubym, opieczętowanym papierze, każda w trzech językach i elegancko oprawiona w skórę, uniósł wzrok, żeby się przyjrzeć minom osób zebranych wokół machoniowego stołu, wypolerowanego do połysku przez służbę hrabiego Dalhousie. Światło było intensywne i zdradzieckie. Demonizowało twarze. Niedawno zainstalowana w zamku elektryczność była przywilejem zarezerwowanym tylko dla niektórych lamp do czytania. Dlatego zapalono dodatkową, wielką lampę gazową nad stołem i jej światło bezlitośnie spływało na głowy obecnych. Nadawało twarzom surowość, jakby zostały naszkicowane węglem. Próba wywnioskowania czegokolwiek z min dyplomatów mogła być poczytana co najmniej za zuchwałość. W niektórych przypadkach dlatego, że ich hieratyczne oblicza były pozbawione wyrazu. W innych dlatego, że ich miny zwykle były zwodniczym odbiciem tego, co się działo w ich głowach. Mimo to nie był w stanie się powstrzymać. Naprzeciwko niego siedział jego szef, Sir Mansfield Cumming, dyrektor Secret Intelligence Service, nowej brytyjskiej agencji wywiadowczej podlegającej Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Cumming był mężczyzną o bladym obliczu, na którym odcinała się okrągła, idealnie ogolona broda i zdradzające inteligencję oczy. Zwykł zamykać jedno i drugim skrupulatnie mierzył zza monokla każdą poznaną osobę. Wtedy jego mina była surowa. Ale on, który już go znał, wiedział, że ten groźny wygląd skrywa serdeczną osobowość. Z czasem zaczął odczuwać wobec kapitana Cumminga wielki podziw. Wspominał dzień, kiedy zobaczył go po raz pierwszy. Wtedy C, tak podpisywał wszystkie oficjalne dokumenty i depesze, będący pierwszym szpiegiem nowej szkoły pracującym na Bałkanach i w Niemczech dla Secret Service Bureau, miał za zadanie stworzyć agencję wywiadowczą świadczącą usługi dla wojska i najważniejszych ministerstw, która dostarczałaby im wiadomości na temat wszystkich wrogich wobec Wielkiej Brytanii krajów. Do tej szczególnej gry rekrutował adeptów spośród młodzieży należącej do klasy wyższej. On sam poznał Cumminga w jego gabinecie w Whitehall, osobliwym biurze ukrytym za sekretnym panelem otwierającym się za pomocą dźwigni. Trafił tam z polecenia swojego najlepszego przyjaciela z Eton, młodego Earla. Kapitan zaczął tamto spotkanie luźną rozmową, podczas której uciekał się chwilami do ostrego języka, aż w końcu przełamał lody, zadając mu pytanie, kim jest mężczyzna na zdjęciu stojącym na stole. On, uprzedzony przez przyjaciela, w grubym, brodatym, bawarskim kupcu rozpoznał Kaminga. Było to jedno z ulubionych przebrań kapitana, gdy jeszcze sam pracował w terenie. Prawdziwy angielski dżentelmen ten Kaming, o specyficznym poczuciu humoru. Obok Kaminga siedział Sir Edward Grey, wicehrabia Grey of Falodon, minister spraw zagranicznych. Jego twarz była niemal bez wyrazu, choć lekko zagryzał dolną wargę, co mogło zdradzać zniecierpliwienie, a nawet niepokój. Sir Edward był znanym pacyfistą, a w tej chwili toczyła się gra o pokój. Kaming i Sir Edward byli dwuosobową delegacją brytyjską, ponieważ on sam działał jako zwykły sekretarz na drugim, dyskretnym planie. Przezorność, do której dołożyli zmianę nazwiska oraz ukrycie twarzy za okularami, wąsami i brodą, zapuszczaną przez kilka ostatnich tygodni. Jako arbitrzy owego aktu Brytyjczycy zostali posadzeni między delegacjami rosyjską i austriacką, którym przewodniczyli ministrowie spraw zagranicznych odpowiednio Siergiej Sazonow i hrabia Leopold Berchtold. Miał okazję poznać pana Sazonowa w Londynie, kiedy był on członkiem rosyjskiego poselstwa dyplomatycznego w Anglii, wówczas jeszcze nowicjuszem w zawodzie. Na plotkarskim rynku informacji mówiło się, że doszedł do rangi ministra dzięki carowej Aleksandrze, z którą podobno łączyło go coś więcej niż zażyła przyjaźń. Pomijając zwykłą anegdotę, to czy Sazonow doszedł do stanowiska dzięki własnym zasługom, czy w jakiś inny sposób, było mu całkowicie obojętne. Wiedział tylko, że Sazonow doskonale pasuje do jego celów, bo znał trzy szczegóły jego polityki. Miał interes w poprawieniu stosunków z Niemcami. W tajemnicy sympatyzował ze sprawą narodową Polaków i był całkowicie świadomy militarnej słabości Rosji. Ponadto szczerze interesowało go zbliżenie stanowisk pomiędzy Rosją a Wielką Brytanią. Wszystko to czyniło zeń kandydata chętnego do podpisania traktatu. Nie bez powodu jego mina była spokojna, niemal jowialna, gdyż podano mu na tacy układ całkowicie zgodny z jego strategią. Hrabia Berchtold, zanim został ministrem, między innymi piastował urząd ambasadora Austrii w Rosji i to w okresie niezbyt pokojowym. Był zażartym przeciwnikiem Serbii, więc bombardował cesarza pomysłami kłopotliwymi i wysoce ryzykownymi, biorąc pod uwagę koniunkturę polityczną. Berchtold był najbardziej konfliktowym elementem całego procesu. Jeśli tamtej nocy przebywał w zamku, to na pewno z polecenia cesarza. Hrabia w żadnym razie nie był mu człowiekiem miłym. Tak naprawdę to uczucie powstało w nim tylko na podstawie pierwszego wrażenia oraz wielu uprzedzeń, ponieważ nigdy wcześniej nie spotkał hrabiego. Mimo że Berchtold, jako jeden z najbogatszych ludzi w Austrii, bywał w tym samym towarzystwie co on. Miał jednak okazję poznać, i to blisko, jego piękną córkę, której wspomnienie w tamtej chwili pomogło mu ukoić ducha. Podczas gdy on prowadził tę szczegółową analizę osobowości, pozostali zebrani pozwalali sobie na jeden czy drugi dowcipny komentarz, rzecz jasna nieistotny i właściwy każdemu dyplomatycznemu wydarzeniu. Można też było usłyszeć szelest papieru towarzyszący symbolicznemu kartkowaniu wcześniej uzgodnionych dokumentów i klikanie skówek piór, które jemu przywiodło na myśl dyskretne strzelanie korków szampana. W miarę jak pozłacane stalówki zostawiały na papierze ślad czarnego atramentu, kreśląc skomplikowane gryzmoły zwane podpisami, jego mięśnie się rozluźniły i mrowienie w brzuchu ustąpiło. Jednak poczucie ulgi przeszłoby w przygnębienie, gdyby mógł zobaczyć, jak w kryształowej kuli, że ten traktat całkowicie odmieni jego życie. Życie, które wydawało mu się tak doskonale urządzone.